Cześć, cześć, halo, witajcie. Witajcie na naszym fanpage'u Zustanemus. Dzisiaj kolejny live. Naszym gościem jest Olga Łączkowska-Majda, adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym. Z uwagi na to, że wracacie do nas z ogromną ilością pytań odnośnie spółek komandytowych, to dzisiaj zaprosiliśmy eksperta, który pewnie odpowie nam na trochę pytań, jeżeli chodzi o spółkę komandytową. Cześć, Olga.
Cześć.
To co, myślę, że możemy zaczynać. Pytanie, Olga, tak naprawdę, co się właściwie zmienia? Bo też w internecie jest strasznie dużo chaosu komunikacyjnego. Nie wiadomo od kiedy, czy i co się właściwie zmienia.
Rewolucja jest dość znaczna, ponieważ od 1 stycznia spółki komandytowe, w zasadzie wszystkie, będą objęte dodatkowym podatkiem, podatkiem CIT, czyli podatkiem od osób prawnych, mimo że osobami prawnymi te spółki nie są. I teraz tak, co do zasady, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, czyli już za 3 tygodnie, ale faktycznie ustawodawca dał możliwość przedsiębiorcom prowadzącym spółki komandytowe do przejścia na podwójne, tak zwane podwójne opodatkowanie od dnia 1 maja. Więc tak naprawdę przedsiębiorcy mają 4 miesiące z hakiem na podjęcie decyzji, co dalej. Na czym polega...
No, a to także spółki, część będzie wchodziła od stycznia, część od maja, czy wszystkie od maja, czy mają prawo decyzji?
To jest tak, ustawa wchodzi od 1 stycznia, w związku z tym, jeżeli wspólnicy nie podejmą żadnej decyzji, no to od 1 stycznia witaj CIT-cie. Natomiast wspólnicy mogą podjąć stosowną uchwałę, że te przepisy będą stosować dopiero od 1 maja.
Okej, okay, już widzę takie ciekawostki w biurach rachunkowych. Pewnie to się skończy 2 sprawozdaniami finansowymi.
No właśnie, ustawodawca dał możliwość przedłużenia tego roku podatkowego w spółce komandytowej do końca kwietnia i pozwolił z 30 kwietnia zamknąć księgi rachunkowe. Ale cóż mam powiedzieć, przepisy obowiązują od tygodnia. Od tygodnia jest ich znany ostateczny kształt, więc na pewno i klienci, jak i biura rachunkowe mają w tej chwili zagwozdkę, co zrobić.
Okej, okay, no ale jakby fakt jest taki, że jak zrobimy uchwałę, to w tym momencie wchodzimy na te przepisy od 1 maja i mamy 4 miesiące na ogarnięcie sytuacji.
Dokładnie.
Do ostatniego kwietnia rozliczamy się po staremu, że tak powiem, tak? Czyli
tak.
Nadal płacimy tylko podatek PIT jako komandytariusza.
Dokładnie tak.
Dobra, no to teraz jeżeli mamy te spółki komandytowe, no to pytanie... Jakie możliwości właściwie mają przedsiębiorcy dzisiaj, jeżeli mamy spółkę komandytową?
Czy możliwości jest kilka? Oczywiście nie ma idealnego rozwiązania dla wszystkich spółek komandytowych. Też powiem od razu, że no nie jesteśmy cudotwórcami, więc na pewno nie spowodujemy, że ten CIT zniknie, tak? Czy w znaczny sposób będziemy w stanie obniżyć Państwu podatki, bo o to też klienci pytają, czy spotykają się z takim zdziwieniem, jak mówię im, że no niestety mamy możliwości, żeby wybrnąć z tej sytuacji, ale nie ma idealnych rozwiązań, wychodzą czasami zawiedzeni z konsultacji, ale powiem, co można zrobić ewentualnie, co wziąć pod rozwagę, tak? Bo na pewno po wysłuchaniu dzisiejszego naszego spotkania, a nie po ewentualnie konsultacji indywidualnej, nie dostaniecie Państwo jednoznacznej odpowiedzi, tak, róbmy to, natomiast na pewno co trzeba zrobić, przemyśleć kilka kwestii. Po pierwsze, możemy zostać dalej w spółce komandytowej i prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach. Na pewno co jest plusem? Łatwość wypłacania zaliczek, nie ma tej odpowiedzialności osobistej komandytariuszy, no ale z problemów, które się pojawiają, no to jest oczywiście dodatkowy podatek CIT albo 9 albo 19%, zaraz powiem od czego to zależy. Do tego no, spółka komandytowa będzie działała na takich samych zasadach jak spółka z o.o., czyli zaliczkę na podatek dochodowy wspólnicy będą uiszczać wtedy, kiedy faktycznie sobie te zaliczki też wypłacą. Tak? I to jest też nadal 19% liniówka, bądź też według skali, jeżeli ktoś jest komandytariuszem i korzysta ze skali podatkowej. Co można jeszcze zrobić? Można zastanowić się, czy ewentualnie nie zmienić struktury wewnątrz spółki komandytowej, i ewentualnie większy zysk niż do tej pory przeznaczyć dla spółki z o.o. Zasadą jest taką, że spółka z o.o. komandytowa, która funkcjonuje, jest tak ustawiona, że spółka z o.o. ma minimalny udział w zyskach, natomiast większość zysku przypada na komandytariuszy. Do zastanowienia jest się, czy ewentualnie nie zwiększyć udziału w zyskach w spółce z o.o., ale wiadomo, że za zwiększeniem tego udziału w zyskach nie powinno pójść tylko zmiana na papierze, ale również podwyższenie tego ogółu praw i obowiązków, podwyższenie wartości wkładu. Dlaczego? Dlatego po pierwsze, jeżeli urzędy skarbowe zobaczą, że zmieniamy tylko wartości procentowe, no to pierwsze, co się pojawi w głowie, optymalizacja podatkowa, obejście przepisów prawa i kontrola, która może skończyć się różnie. Jeżeli za tym będzie szło podwyższenie wkładu, no to oczywiście mamy coś za coś, tak? Spółka z o.o. wkłada więcej pieniędzy, więc dostaje więcej uprawnień i przywilejów w spółce komandytowej. Czemu warto rozważyć taką opcję? A to dlatego, że spółka z o.o. jako komplementariusz może sobie częściowo odliczyć podatek CIT od własnego CIT-u, który by zapłaciła jako spółka. W dużym skrócie, jeżeli spółka komandytowa w tej chwili będzie miała podatek CIT do zapłacenia, to spółka z o.o. częściowo ten CIT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym może, tak, na podstawie obliczeń część tego CIT-u odliczyć ze swoim CIT-em, czyli tu dostać oszczędność podatkową, gdzie te pieniądze po prostu możemy później sobie jako wspólnicy rozliczyć w spółce z o.o. Oczywiście, czy to będzie opłacalne, czy zrobimy na tym oszczędność, no to trzeba usiąść z kalkulatorem i policzyć w danym przypadku, jak to wygląda. Kolejną możliwością, którą mają wspólnicy, jeżeli zdecydują się, że jednak komandytowa to nie jest to ani na dotychczasowych zasadach, ani zwiększając udział w zyskach spółki z o.o., warto do rozważenia są w zasadzie dwie formy prowadzenia działalności. Jest to spółka jawna i spółka z o.o. Dlaczego? No, między innymi dlatego, że no, jednoosobowa działalność gospodarcza, no, przejście ze spółki na jednoosobową działalność jest krokiem wstecz. Poza tym jest to rozwiązanie tylko dla osoby, która indywidualnie prowadzi działalność gospodarczą, tak, jest jedynym wspólnikiem w spółce, no wiadomo, że w spółce komandytowej takiej sytuacji nie ma. Po drugie, jeżeli przy jednoosobowej działalności no, taka osoba odpowiada całym swoim majątkiem, nie tylko tym majątkiem biznesowym, ale również prywatnym, za wszystkie ewentualne zobowiązania czy niepowodzenia w biznesie, a wiadomo, że spółki komandytowe na ogół prowadzą osoby, które mają już doświadczenie w biznesie, działają prężnie na rynku i posiadają określony majątek, zarówno biznesowy, jak i prywatny. Więc tego rozwiązania bym absolutnie nie doradzała, tak samo ze spółką cywilną, która faktycznie nie jest spółką, a umową pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Odpowiedzialność na takich samych zasadach jak przy jednoosobowej działalności, tylko tutaj odpowiadają dwie lub trzy lub więcej osób, które zawarły wspólnie umowę spółki cywilnej.
Zawsze mamy to jeszcze, że spółka cywilna jest najgorszą opcją, nie? Po prostu już chyba gorsza nie ma. W działalności odpowiadamy tylko za siebie, nie? Tutaj odpowiadamy również za długi spółki, tak, ewentualne, i to niekoniecznie my musimy je zaciągać. Natomiast tak. No, niektórzy sobie takie rzeczy robią, no.
Robią i mało tego, mimo konsultacji i spotkań, nadal nie chcą zmienić tej formy. Choćby na spółkę jawną, no, która zawsze daje troszkę więcej zabezpieczenia. Jakie jeszcze mamy formy, które moim zdaniem też nie wchodzą w grę? To jest spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, która też wejdzie za 2 miesiące z hakiem w życie, jak i spółka komandytowa akcyjna. Dlaczego? Dlatego, że nadal mamy podwójne opodatkowanie podatkiem CIT, natomiast więcej formalności i wyższe koszty prowadzenia takiego biznesu, a jednak spółki z o.o. komandytowane są przede wszystkim dedykowane dla firm rodzinnych. W związku z tym, no, działając w firmie rodzinnej, czy działając z jednym, dwoma zaufanymi wspólnikami, na pewno nie chcemy ładować się w jeszcze większe formalności prowadzenia działalności gospodarczej niż dotychczas. Jest jeszcze spółka partnerska, która może być pewną alternatywą dla spółki komandytowej, natomiast która działa bardzo podobnie jak spółka komandytowa i spółka jawna, natomiast trzeba pamiętać, że spółka partnerska jest dedykowana jedynie określonym zawodom, są to na ogół wolne zawody, jak zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, aptekarza, lekarza, fizjoterapeuty, biegłego rewidenta i innych profesjonalnych zawodów. W związku z tym, jeśli jesteście takimi specjalistami, no to oczywiście do rozważenia. Czym się różni spółka partnerska od jawnej? A między innymi tym, że każdy z partnerów odpowiada za siebie. Czyli jeżeli nasz partner biznesowy, nasz wspólnik dokona jakiejś transakcji czy wykona usługę, która będzie wykonana nieprawidłowo i spowoduje powstanie zobowiązań, no to odpowiada oczywiście spółka całym swoim majątkiem, ale jedynie dany partner, który dopuścił się nie należy do tego wykonania obowiązków, a nie wszyscy pozostali partnerzy swoim majątkiem, więc mamy to też zabezpieczenie na ewentualnie prywatny majątków pozostałych partnerów, natomiast mówię, ta krąg odbiorców tej spółki jest bardzo mocno ograniczony. Więc tak jak mówiłam, zostaje nam w zasadzie spółka jawna i spółka z o. Może trochę powiem najpierw...
To spółka z o dopytam od razu, bo zwykle w tej spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z o, czyli to spółka z o już mamy. I teraz pytanie, czy lepiej wykorzystać tą spółkę z o, która jest komplementariuszem, czy się przekształcać, czy może jeszcze założyć sobie w ogóle świeżutką, nową spółkę z o?
To zależy. Tak, jakby przedsiębiorcy moim zdaniem staną przed dwoma decyzjami. Po pierwsze, w jakiej formie docelowo prowadzić działalność, czy ta komandytowa, czy może jednak jawna lub spółka z o? I to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A drugie pytanie, tak jak zauważyłaś Justyna, podjęcie decyzji, w jaki sposób dojść do tej finalnej formy, w którą chcemy się zmienić. Mamy kilka możliwości, tak jak zauważyłaś. Po pierwsze, możemy założyć zupełnie nową spółkę, i zamknąć komandytową, zacząć działać czy w jawnej, czy w nowej ZOO. Możemy też przekształcić spółkę ZOO w spółkę jawną, bądź spółkę komandytową, spółkę jawną, bądź spółkę ZOO. Tak? Oczywiście wielu przedsiębiorców mówi, że nie chcemy przekształcenia, bo to jest drogie, czasochłonne i kosztowne. I tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że przekształcenie ma jedną główną zaletę. Mamy pełną sukcesję praw i obowiązków dotychczasowej spółki komandytowej, co oznacza w praktyce, że nie musimy prosić kontrahentów o przepisanie umów, informować pracowników o zmianie podmiotu i zmieniać z nimi umowy. Nie musimy prosić leasingów czy banków o nowe warunki kredytów czy też leasingów, ponieważ wszystko to, co mamy, przechodzi z automatu w momencie przekształcenia spółki na nowy podmiot. Uwaga, trzeba tylko zwrócić przy decyzjach administracyjnych, ponieważ z przepisów szczególnych może wynikać, że w nowym podmiocie musimy fakt posiadania takiej decyzji potwierdzić. To dotyczy między innymi na przykład decyzji pozwolenia na budowę, bądź też licencji transportowych. Natomiast przekształcałam w praktyce wiele przedsiębiorstw transportowych i żadno nie spotkało się z jakimś takim problemem w praktyce. Po prostu na ogół trzeba zgłosić do organu fakt przekształcenia, pokazać dokumenty, czyli uchwałę o przekształceniu, wniosek do KRS-u i na tej podstawie ta licencja jest przenoszona i praktycznie spółka może z automatu płynnie przejść do prowadzenia takiej działalności.
To też oczywiście pytam o te PFR-y, nie? Bo teraz bardzo dużo firm dostało dotacje i teraz pytanie, jak się przekształcimy, czy ty masz taką wiedzę, czy coś musimy z tym PFR-em robić, czy on po prostu wiesz, razem z nami też przechodzi do nowej formy prawnej, potem się musimy z niego rozliczyć po przekształceniu już.
Generalnie przekształcenie to jest jedyna forma, która pozwala zachować tą ciągłość przy dotacji z PFR-u, ponieważ mamy ten sam podmiot, tak? Co prawda regulamin dotyczący przyznawania dotacji, ani umowa, nie, przynajmniej dla małych i średnich przedsiębiorców, no ale zakładam, że tutaj pewnie większość z ewentualnych subskrybentów czy słuchaczy jest małym lub średnim przedsiębiorcą, czyli przedsiębiorcą, który zatrudnia do 250 osób, tak naprawdę jakby regulamin nie wskazuje, tak, czy musimy mieć spełnić jakieś szczególne warunki, czy musimy mieć zgodę, natomiast jeżeli regulamin nie reguluje, no to mamy ogólne przepisy KSH, z których wynika, że jak najbardziej jest kontynuacja. Ponadto w wyjaśnieniach PFR-u na ich stronach internetowych pojawił się jasny komunikat, że w przypadku przekształcenia małych i średnich przedsiębiorców mamy kontynuację dotacji.
Okej, czyli tutaj to jest dobre rozwiązanie dla firm, które, no niektóre dostały naprawdę spore pieniądze. Nie twierdzę, że one nie były potrzebne, ale teraz jeżeli musieliby je nagle oddawać, to no, mogłoby być nieciekawie, nie?
Dokładnie, ale tutaj no, mamy przynajmniej z przepisów aktualnie obowiązujących wynika, że mamy tą pełną kontynuację, natomiast przy dużych podmiotach, dużych przedsiębiorcach jest uzależnione to od zgody PFR-u wcześniejszej. Więc z tym też może być różnie. Okay. Ale warto tę kwestię na pewno rozważyć przy podejmowaniu decyzji. Co jest też istotne przy przekształceniu? Wcześniej klienci często mówili, że przekształcenie jest drogie. Powiem tak, od marca tego roku odpadł taki największy koszt, który faktycznie powodował, że przekształcenie było drogie, czyli koszt badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. W tej chwili ten wydatek odpada. Czyli w praktyce koszty, które są dla przedsiębiorcy, to jest na pewno koszty związane z samą uchwałą o przekształceniu u notariusza, Przeciętnie taki koszt to jest między 1000 a 5000 zł, w zależności od tego, jak bardzo skomplikowana jest transakcja i jakie wartości tutaj się pojawiają, bo od tego zależy taksa notarialna. Może pojawić się też podatek PCC 0,5% od wartości majątku, ale też w zależności tak naprawdę od tego, jaki kapitał zakładowy w spółce z o.o. przyjmiemy. Jesteśmy w stanie zrobić tak, aby tego podatku faktycznie nie było. I co jeszcze istotne, kolejny koszt to jest 600 zł za wpis do KRS-u, przekształcenia, więc w zasadzie jeżeli ktoś chce to zrobić sam, to w tych 5-6 tysiącach jest w stanie w zasadzie zamknąć całą transakcję. Oczywiście jeżeli skorzystamy z pomocy fachowego pełnomocnika, doradcy, adwokata, bądź też doradcy podatkowego, bądź też księgowego, ponieważ do przekształcenia będzie nam potrzebne specjalne sprawozdanie finansowe, więc na pewno tutaj pomoc księgowego będzie nieoceniona, no to ten koszt usług może o te kilka tysięcy wzrosnąć. Natomiast moim zdaniem i tak koszt takich usług powinien się, te, koszt takiego przekształcenia powinien się maksymalnie zamknąć w kwocie 20 tysięcy złotych.
No, to też zależy od wielkości przedsiębiorstwa. No,
oczywiście. I od poziomu skomplikowania transakcji tego, co jest, tak? Bo może się okazać, że tak naprawdę zrobienie sprawozdania finansowego będzie to kosztem, powiedzmy, tak, 1000 zł u księgowego, koszt u notariusza około 1000-2000 zł, koszt wpisu, tak, plus doradztwo prawne i w kilku tysiącach złotych się na pewno też jest możliwość zamknięcia, tak? Więc i dużo, i niedużo, tak? Jest to też koszt, który, proszę zwrócić uwagę, jest rozłożony w czasie, tak? W czasie 3-4 miesięcy. Bo też taki czas mniej więcej musimy sobie założyć na przekształcenie, ponieważ mamy kilka terminów ustawowych, których nie jesteśmy w stanie niestety przeskoczyć. Plus to, czas reakcji sądu.
A propos terminów właśnie, czy jeżeli podejmiemy decyzję jeszcze w grudniu, tak, no, w którą stronę chcemy pójść jako taki udziałowiec, czy też wspólnik spółki komandytowej, czy wspólnicy właściwie, czy mamy szansę do tego maja przekształcić się w nową formę, tak realnie?
Mamy, mamy. Moim zdaniem taki maksymalny moment na decyzję, żeby zdążyć z przekształceniem przed 1 maja, to jest początek stycznia. Okay, więc czyli wydaje mi się, że wielu przedsiębiorców w tym okresie świąteczno-noworocznym będzie miało nad czym pomyśleć.
No, pewnie też wielu właśnie wtedy zacznie się tym zajmować, nie? Bo to jest taki moment, kiedy... No
wiadomo, mamy do świąt, to nieco
taki wydech.
Tak, i to jest ten moment właśnie dobry na zastanowienie się, co dalej zrobić. I tak jak mówiłam, mamy to przekształcenie, tak? Z jednej strony fajnie, bo przechodzi nam wszystko, nie musimy się martwić o uzyskiwanie zgód i tak dalej. Możemy założyć nową spółkę i sobie sukcesywnie przerzucić kontrakty, przerzucić majątek, przerzucić pracowników. Tylko jakie? Z jednej strony mi się to wydaje tańszym rozwiązaniem i szybszym. W praktyce niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ w nowej spółce, niezależnie czy postawimy zupełnie nową spółkę, czy wykorzystamy komplementariusza spółka z o.o., którą mamy, stanie nam problem w postaci tego, że kontrahenci nasi, klienci, nie muszą chcieć z nami dalej współpracować, ponieważ musimy jedną umowę zakończyć, podpisać nową. A nawet jeżeli będą chcieli z nami współpracować, istnieje ryzyko, że będą chcieli negocjować warunki. Podwyższyć stawkę, obniżyć stawkę, wprowadzić jakieś dodatkowe obowiązki dla nas jako wykonawców, które niekoniecznie będą powodowały, że będziemy zadowoleni. To samo pracownicy. Nie mamy tej kontynuacji stosunku pracy, więc musimy jedną umowę rozwiązać i zawiązać nową. To jest oczywiście dobry moment dla pracownika, żeby poprosić o podwyżkę.
Szczególnie oczywiście, że to też z końcem roku, nie?
A wiąże się z końcem roku, dokładnie, więc to jest też taki element, który może być gdzieś problematyczny. No po drugie, zostają nam banki i zostają nam leasingi, jeżeli ktoś korzysta z pomocy instytucji finansowych, ponieważ no, to jest nowy podmiot, więc jeżeli ktoś ma otwartą linię kredytową bądź potrzebuje kredytu inwestycyjnego, no to czeka go nowy proces weryfikacyjny. To znaczy, nie jest tak, że...
Doświadczenia, nie? No, w bankach spółki nowe to przez 2 lata nie mają też szukać, nie? Tak realnie.
Dokładnie, albo chcą od nich zabezpieczenia na majątku prywatnym, w postaci na przykład hipotek, nie? Weksli.
Tak, no a tak, jeżeli w ogóle dostają jakiekolwiek kredyty, to warunki są średnio przyjazne.
Oczywiście, teraz w czasach pandemii.
Trochę łatwiej jest, nie? Z leasingami, bo tam zwykle zgadzają się na umowę cesji. Natomiast mówię o leasingach takich małych, tak? Na samochody, czy tam drobny sprzęt. Ale jak już ktoś leasinguje, nie wiem, jakieś wielkie maszyny, tak?
Na przykład do ciężarówki, flotę.
Ciężarówki, no to może być już kłopot, nie?
Może być kłopot, dokładnie tak. Plus, no wiadomo, przedsiębiorcy muszą tutaj poświęcić trochę czasu swojego bądź pracowników, aby przypilnować, żeby te wszystkie rzeczy przeszły. Mało tego, jeżeli mamy dość duży majątek w spółce, na przykład nieruchomości, środki trwałe, maszyny, no to one z automatu nie przejdą. Musi być jakiś tytuł prawny. W tym momencie możemy albo zrobić przeniesienie całego przedsiębiorstwa, co się wydaje dość atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ przechodzi nam wszystko, natomiast pojawiają się dwa problemy przy tego typu transakcji. Właśnie, kwestia VAT-u, ale oczywiście jeżeli dobrze wszystko przeprowadzimy, no to przeniesienie przedsiębiorstwa jest zwolnione z VAT-u. Pojawia się podatek PCC 0,5% od wartości, no ale właśnie, pojawia się problem z wartością przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami to musi być wartość godziwa, czyli tak zwana wartość rynkowa, czyli absolutnie nie wartość księgowa, którą Państwo macie u siebie w księgach. Żeby określić tą wartość, no tak naprawdę trzeba by było wziąć specjalistę od wyceny przedsiębiorstw, który Wam to zrobi i powie, ile jest warte Wasze przedsiębiorstwo rynkowo. Może się okazać, że w księgach, tak, jest to wartość powiedzmy 200 tysięcy, rynkowo 2 miliony i od tej kwoty należy zapłacić podatek. Czyli pojawia Wam się koszt związany z rzeczoznawcą i koszt PCC. Jeżeli oczywiście ktoś stwierdzi, że robimy to po tak zwanej po bandzie, tak, nie bierzemy rzeczoznawcę, wyceniamy sobie to sami na oko, no to jest ryzyko, że Urząd Skarbowy podważy wartość transakcji i Urząd Skarbowy Wam wyliczy wtedy, ile warte jest Wasze przedsiębiorstwo, a Wy tracicie tak naprawdę całą argumentację, tak, żeby pokazywać, ile jest warte, ponieważ nie macie tej opinii profesjonalnego rzeczoznawcy. Więc tak naprawdę argumentów do walki z Urzędem Skarbowym nie macie. I to jest znowuż i czas, i pieniądz. Więc czy to przedsiębiorstwo warto przenosić, no to jest do rozważenia oczywiście. Jest jeszcze inna metoda, czyli możemy po prostu sprzedać składniki, ale z drugiej strony, jak zakładamy nową spółkę, no to nowa spółka musi mieć środki, żeby te składniki kupić. Czyli znowuż właściciele muszą wpompować w nową spółkę więcej pieniędzy, żeby kupić tak naprawdę majątek, który już do nich należy. Mało tego, jeżeli pieniądze ze sprzedaży wpłyną do spółki komandytowej, no to też trzeba je rozliczyć przed zamknięciem spółki. Więc znowuż pojawiają nam się problemy tutaj z przesunięciem środków, no i pokazaniem, że te środki faktycznie były, no i oczywiście wartość transakcji, która powinna odpowiadać wartości rynkowej, a nie, że sprzedamy sobie cały sprzęt za złotówkę. Bo to też Urząd Skarbowy w tym momencie podważy i naliczy według własnego uznania.
Jak to będzie wartość, która nie będzie kulała w oczy, no to pewnie prawdopodobieństwo, że gdzieś tam się ktoś tym zainteresuje, jest mniejsze, ale złotówka na pewno będzie ich kulała w oczy, nie?
Dokładnie, szczególnie jeżeli będziemy mieli tam kilka maszyn.
Także to na pewno proste firmy usługowe szczególnie, tak, które nie mają za dużo majątku albo żadnego, albo jakiś tam ewentualny samochód i jakieś meble, tak, no to pewnie tutaj warto takie rozwiązanie rozważyć, ale już większe firmy, mające większą ilość pracowników, jakieś tam umowy właśnie zewnętrzne, leasingi, banki, no to prawdopodobnie będziemy szli bliżej przekształcenia, chociaż mówię prawdopodobnie, bo to też na to wpływa naprawdę dużo czynników. To nie da się tego powiedzieć, że na pewno.
Znaczy jedną rzeczą, którą na pewno też przedsiębiorcy działający w formie spółek komandytowych muszą rozważyć, zanim podejmą decyzję, co robimy z naszą spółką, jest kwestia, jaki przychód w euro mamy, ponieważ od 1 stycznia zmienia się również próg, który upoważnia do bycia na niskim CIT-cie 9%, to jest, będzie aktualnie próg 2 miliony euro. I teraz pytanie, czy jesteśmy poniżej tego progu, czy powyżej? Jeżeli powyżej, no to wiadomo, że wchodzimy na 19% CIT, tak? No i wtedy w tym momencie jakby nie ma znaczenia, czy przekształcamy się od razu, czy przekształcamy się później, ponieważ i przed przekształceniem, i po przekształceniu będzie 19% CIT. Natomiast jeśli dana firma mogłaby skorzystać z tego 9% CIT-u, to należy zastanowić się, czy się przekształcać, a jeśli tak, kiedy. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z przepisami w danym roku, w którym nastąpiło przekształcenie i w kolejnym roku podatkowym, spółka niezależnie od wartości przychodów musi być na 19% CIT-cie. Co oznacza, że w przypadku spółek, które załapałyby się od stycznia na niski CIT, nie warto szarpać się i zaczynać wszystkich czynności od 1 stycznia. Lepiej poczekać, wykorzystać ten okres do 1 maja, następnie zacząć myśleć o przekształceniu tak, żeby ewentualnie zamknąć i wpisać nową spółkę w grudniu, bo wtedy mamy de facto 13 miesięcy na wysokim CIT-ie. A do grudnia korzystamy sobie z 9% CIT-u. Więc to jest też do zastanowienia się, jeśli przekształcenie, to w którym momencie musimy je zrobić.
Okej, słuchajcie, bo widzę, że powiększa nam się grono oglądających. Jeżeli macie jakieś pytania do Olgi o spółki komandytowe, przekształcenia, czy też w ogóle jak, co zrobić, tak, w tej sytuacji, to koniecznie wpiszcie w komentarzach. Natomiast ja jeszcze tego dopytam już właściwie na końcówce, jakby które firmy powinny skierować swój wzrok bardziej w spółkę z o.o. czy, albo bardziej w spółkę jawną, czyli jakby jaka jest różnica i co byś sugerowała, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten wybór, spółka z o.o. czy spółka jawna?
Już mówię, spółka jawna no, jest dobrą alternatywą pod tym względem, że nadal mamy tylko jeden podatek dochodowy, podatek PIT, który płacą wspólnicy. I jest możliwość wypłacenia tego podatku na podstawie skali bądź na podstawie podatku liniowego. Na dotychczasowych zasadach spółka jawna działa bardzo podobnie jak działalność jednoosobowa gospodarcza, więc no mamy tą prostotę prowadzenia działalności, prostotę wypłaty pieniędzy, ale dla kogo? Tak? Ponieważ spółka jawna ma też jedną bardzo wielką wadę, że wspólnicy ponoszą subsydiarną odpowiedzialność wraz ze spółką za zobowiązania. Czyli w praktyce, jeśli spółka wtopi z jakimś kontraktem i jest zobowiązana do zapłaty jakiejś dużej kwoty pieniężnej i nie ma takiego majątku, no to niestety, jeżeli wierzyciel nie może ściągnąć pieniędzy ze spółki, może zwrócić się do wspólników. I co jest istotne, może wybrać jednego ze wspólników, który ma kasę, tak, a pozostałych nie windykować. I ten wspólnik musi w tym momencie, mimo że na przykład ma 33% udziału w spółce, musi zapłacić wierzycielowi całą kwotę. Oczywiście ma później regres, czyli tak zwane roszczenie zwrotne do swoich wspólników o zwrot tych pieniędzy, tak, tego 66%, czyli nadwyżkę nad swoim udziałem, no ale w praktyce, jeżeli jego wspólnicy nie mają majątku, no to sorry.
Może się bujać długo z tym.
Dokładnie, dokładnie tak. Dlatego spółka jawna jest dobra dla osób, które zaczynają w biznesie, które na początku nie mają jakichś poważnych kontraktów, czy nie chcą też generować na początku bardzo dużych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, bądź też wchodzą w biznes z nowym wspólnikiem i nie wiedzą, jak ten biznes się potoczy, ponieważ też zaletą spółką jawną jest to, że można ją bardzo szybko zamknąć, praktycznie bezkosztowo, więc jesteśmy w stanie przetestować tego wspólnika. Oczywiście wtedy warto zastanowić się nad polisą ubezpieczeniową, ponieważ mamy, tak jak mówiłam, tę odpowiedzialność pełnym majątkiem, więc tutaj możemy tę odpowiedzialność sobie zminimalizować dobrze dobraną polisą. Natomiast tutaj też warto zorientować się i uważnie czytać treść polisy i faktycznie skonsultować się z profesjonalistą, ponieważ ja już widziałam sytuacje takie, gdzie przychodzi do mnie firma, mówi, że no mają takie duże tutaj zobowiązanie, ale fajnie, bo mają polisę. Ja tą polisę czytam i mówię, no tak, wy macie polisę, ale tylko na zabezpieczenie majątku trwałego od uszkodzenia, a nie na waszą działalność gospodarczą, więc sorry. Więc to też musicie uważać. Dla kogo jeszcze jest spółka jawna? Spółka jawna jest dla biznesów, które nie mają dużego ryzyka gospodarczego, właśnie z uwagi na tą odpowiedzialność subsydiarną, oraz dla osób, które ewentualnie też nie mają bardzo dużego majątku prywatnego, który muszą chronić. Natomiast spółka z o.o. na pewno jest dla przedsiębiorców, którzy mają duży majątek prywatny i chcą koniecznie odseparować ten majątek biznesowy od majątku prywatnego, żeby w razie wtopy w biznesie nie przyszedł komornik i nie zajął im domu, samochodu czy też oszczędności na koncie, oraz przedsiębiorcy, którzy mają na pewno duże ryzyko biznesowe, na przykład firmy transportowe, gdzie tak naprawdę mimo polisy może zdarzyć się sytuacja, gdzie do tej odpowiedzialności dojdzie i będzie problem w biznesie, bądź też przy robotach budowlanych. To są takie branże, gdzie faktycznie może gdzieś powstać jakieś duże takie właśnie ryzyko no, odpowiedzialności majątkowej. Natomiast tak, co jeszcze trzeba rozważyć? Czy dany przedsiębiorca z tego biznesu to jest jego jedyne źródło utrzymania, czy też ma, jakby to jest jedno z kilku źródeł utrzymania. Dlaczego? Dlatego, że spółka jawna oczywiście ona pozwala na bieżąco wypłacać sobie duże środki finansowe przy korzystnym opodatkowaniu 19%. Więc jeżeli to jest nasz jedyny środek utrzymania, no to jesteśmy w stanie na 19 wyciągnąć sobie spore pieniądze, nie odczuwając skutków podatkowych. Natomiast będąc w spółce z o.o. mamy oczywiście też możliwość wypłacania sobie środków na podstawie różnych tytułów, natomiast jeżeli na bieżąco potrzebujemy dość duże przepływy gotówkowe, no to może spotkać nas przykra niespodzianka, ponieważ no tutaj większość wypłaty dochodów jest jednak na skali podatkowej, czyli 17 po przekroczeniu 85 tysięcy 32. Więc to też jest taka kwota, która może kogoś zaboleć, natomiast jeśli ktoś nie ma takich potrzeb, żeby wypłacać sobie więcej niż 85 tysięcy w roku, można oczywiście skorzystać z wypłaty dywidendy, czyli zysku spółki po zakończeniu roku obrotowego i ta wypłata jest objęta 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem, ale tak jak mówię, tak, możemy to zrobić dopiero po zamknięciu roku i kiedy spółka miała zysk, ewentualnie w formie zaliczek, ale też tylko wtedy, kiedy spółka miała zysk w poprzednich latach. Więc to jest do rozważenia. Na ile jesteśmy w stanie sobie raz w roku zasilić nasz portfel, tak żeby później mieć mniejsze pieniądze i, tak powiem, zaoszczędzić z tego zysku i sobie to rozłożyć na ten rok, tak? A na ile faktycznie mamy takie potrzeby, że bieżąco jednak no te 85 tysięcy rocznie absolutnie nam nie starcza. To jest też do rozważenia.
No tutaj jeszcze no, niektórzy, mówię niektórzy i bardzo mocno podkreślam, niektórzy mogą jakby wystawić fakturę tak, z działalności gospodarczej, ale tutaj też to też jakby wymaga przemyślenia i podparcia tego umową, to nie tak na, brzydko się wyrażę, nie na tak zwaną pałę, tylko to rzeczywiście trzeba mądrze zrobić, ale no, istnieje taka opcja, przynajmniej w niektórych przypadkach, nie, kiedy rzeczywiście wspólnicy czy zarząd oprócz bycia w spółce rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą i to nie jest fikcyjna działalność, tylko pod wystawianie faktur, więc tutaj też jakby istnieje taka dodatkowa opcja, natomiast nie dla wszystkich, nie? To też nie jest rozwiązanie idealne, ale nadal jest stanie zapłacić 9% CIT-u plus 19% dochodowego od dywidendy niż 32%, tak? Więc to i tak wychodzi ekonomicznie trochę korzystniej. Słuchajcie, zbliżamy się do końca, więc jeżeli macie jakieś pytania, to jest ostatni dzwonek, żeby je wpisać w komentarzu. Natomiast ja chciałabym się podzielić z Wami informacją, że Olga wraz ze swoim zespołem przygotowała PDF, który odpowiada na pytania, co zrobić ze spółką komandytową po zmianach. PDF już jest właściwie napisany, natomiast jest w obróbce technicznej. Wklejam do niego link w komentarzu, a Olga zapytam, co tak naprawdę możemy w nim znaleźć.
Znaczy przede wszystkim znajdziemy jakby opis całej sytuacji, która ma miejsce, tak? Wytłumaczenie, co jest wprowadzane, jak jest wprowadzane i jakie będą tego konsekwencje. Z takim przykładem kalkulacji, czyli który może też pomóc przedsiębiorcom podjąć decyzję, co zrobić ze spółką komandytową. Znajdziemy również opis spółki jawnej i spółki z o.o., pokazane wady, zalety takich rozwiązań, które mogą pomóc przedsiębiorcom w odpowiedzi na pytanie, co dalej z komandytową. Znajdziemy również informacje o przekształceniach, czyli przekształcenie, z czym to się je i że nie jest wcale takie straszne, na czym polega, jakie są etapy, co wziąć pod uwagę, jakie są koszty. Jak również znajdziemy informacje, jeśli nie przekształcenie, to w takim razie co? Oraz krótki taki poradnik do rozważenia, pewien zakres pytań, pewien zakres wskazówek, co wziąć pod uwagę, zanim podejmiemy decyzję. Mhm. Bo to jest decyzja, której no nie jesteśmy w stanie podjąć w 5 minut, tak naprawdę po zapoznaniu się ze szczegółami funkcjonowania spółki z o.o., spółki jawnej, przekształceń, tak, zasad rozliczeń podatkowych, będziemy musieli pewnie i tak usiąść z kalkulatorem, z księgowym czy samodzielnie, i zrobić sobie symulację na liczbach, żeby zobaczyć, w którym kierunku faktycznie warto iść. I czy warto iść.
Okej, książka czy PDF jest dostępny na naszej stronie Zustoniomus w zakładce sklep. Tak jak Wam wspomniałam, wkleiłam Wam link w komentarzu. Publikacja jest zaplanowana na 15 grudnia i na razie absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby było opóźnienie. Dlatego tak jak powiedziałam, już książka o PDF jest gotowa, jest aktualnie po prostu w obróbce technicznej. Więc myślę, że w tym tygodniu pewnie jeszcze wszystko będzie gotowe. Do 15 jest w promocyjnej cenie za 97 zł, później będzie za 197, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie zrobić prezent na święta, chociaż nie wiem, czy można to nazwać prezentem. Jest to prezent od rządu na nasze święta, o, może tak. Olga, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za bardzo rzeczowe odpowiedzi. Grupa oglądających spora, więc na pewno temat żywy i będzie pewnie żywy jeszcze przez najbliższe parę miesięcy, zanim to się ułoży tak na nowo. No i cóż, no mam nadzieję, do zobaczenia kolejnym razem. Wam również dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnym live'ie.
Dziękuję, do zobaczenia.